Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami Bożym Słowem i powiem, że trudno mi jest utrzymać emocje na wodzy. Dlatego, że kiedy wczoraj rozważałem Boże Słowo, to tak mocno Bóg mnie dotknął i stwierdził, że nic nie jestem w stanie zrobić. W żaden sposób nie jestem przekonać was ani kogoś innego o tym, że Jezus Chrystus kocha drugiego człowieka. I z jednej strony powiem, że smuciłem się z tego powodu niesamowicie, bo tak wiele ludzi mam w swoim sercu, których chciałbym, aby poznali Jezusa Chrystusa. Tak wiele osób noszę w swoim sercu, nosimy w swoim sercu z Małgosią, którym tak niewiele brakuje do tego, aby zrobić ten jeden krok. Ale z drugiej strony radowało się moje serce, że to nie ja, ale to Jezus Chrystus może przyjść, dotknąć się człowieka i spowodować, że on będzie zbawiony. Chciałbym dzisiaj, aby właściwie chyba w większości Boże Słowo do nas przemawiało, dlatego że, jak pamiętacie, jesteśmy ciągle w temacie nowonarodzenia. Jest to najważniejszy temat, jaki można sobie właściwie wyobrazić. Jest wiele ważnych tematów, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy próbujemy zagłębiać się w Boże Słowo. Jest wiele bardzo ważnych tematów, ale ten temat, o którym mówię już od kilku dni, od kilku spotkań i którym dzisiaj też chciałbym się dzielić, czyli temat nowonarodzenia, jest najważniejszym tematem, bo właściwie wszystko się zaczyna od momentu nowonarodzenia. Przysłuchuję się nieraz, jak ludzie dyskutują na różne tematy, przysłuchuję się też sobie, kiedy ja próbuję rozmawiać na różne tematy. Czytajmy Boże Słowo, drodzy bracia, drogie siostry. To jest klucz i to jest podstawa. Nie można być dobrym chrześcijaninem, jeżeli się nie czyta Bożego Słowa. Tydzień temu mówiłem na temat Nikodema. Bardzo dużo mówiłem na temat Nikodema. Rozłożyłem tą historię na części pierwsze, chyba tak jak nigdy do tej pory. Nie ukrywam, że byłem trochę zachęcony tym, dlatego że nie znalazłem nigdzie tego tematu tak mocno gdzieś rozłożonego na pierwsze czynniki i dorastałem do tego, aż w końcu to uczyniłem. Bóg dał na tyle mądrości, aby można było to zrobić. I ta historia, przypomnę, mówi o człowieku, który był bardzo religijny, bardzo religijny. Przyszedł do Jezusa Chrystusa, chciał z Nim sobie porozmawiać, a Jezus Chrystus, nie dyskutując z Nim, powiedział Jemu, że aby wejść do Królestwa Niebieskiego, aby być zbawionym, aby dostąpić wieczności, trzeba się narodzić na nowo. I wiecie, ta historia, kiedy ją czytałem, kiedy zaglądałem, wielokrotnie do tej historii zaglądałem, ona mi uświadomiła jedną rzecz, że można być bardzo religijnym. Nikodem był niesamowicie religijny. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas dzisiaj tutaj jest tak bardzo religijny, jak był Nikodem. Nie będę powtarzać kazania sprzed tygodnia, ale chcę wam jedną rzecz powiedzieć, że dzisiaj jest wielu ludzi, którzy są bardzo religijni. I chciałbym od razu na samym początku powiedzieć, jeżeli myślicie, że mówię o religijności i patrzę w tamtą stronę, w stronę tego dużego kościoła, to chcę was wyprowadzić z błędu. Można być w kościele zielonoświątkowym i można być bardzo religijnym. Możesz być baptystą i możesz być bardzo religijnym. Możesz być protestantem i możesz być bardzo religijnym. Możesz być katolikiem i możesz być bardzo religijnym. Ale Jezus Chrystus chce, abyś przestał być religijny, a chce, abyś był człowiekiem wierzącym. I nie tylko wierzącym w Boga, ale wierzącym w to, co On mówi do ciebie. Abyś wierzył Jezusowi Chrystusowi, abyś wierzył Bogu. I kiedy nieraz tak przyglądam się, jak my nieraz próbujemy rozmawiać na różne tematy, a tak właściwie to chodzi tylko o jedną rzecz, aby się na nowo narodzić, aby przyjść do Jezusa Chrystusa i aby się na nowo narodzić. Mówiłem o tym, że nowonarodzenie to To nie jest też temat, który ma nas straszyć, ale jest to temat, który ma nas zachęcić do tego, abyśmy byli świadomi tego, co przed nami jest. Dlatego, że nowonarodzenie wiąże się z bardzo przykrym tematem, który bardzo często ludzie unikają, uciekają od tego tematu, ponieważ Boże Słowo mówi, że kto na nowo się nie narodzi, będzie potępiony. I wiem, że tego słowa nie lubimy, wiem, że uciekamy od tego słowa, wiem, że najchętniej niektórzy w ogóle by wymazali z Bożego Słowa. Wiem, statystyki mówią, że bodajże 40 czy 50% ludzi, którzy mienią się chrześcijaństwem, oni są chrześcijaninami, ale oni nie wierzą w piekło. Pewnego rodzaju paradoks. Ale co się dziwić, skoro tylko 40% wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. A więc, moi kochani, chciałbym powiedzieć nam, że dzisiaj chrześcijaństwo zaczyna być pewnego rodzaju modą, pewnego rodzaju stylem, natomiast niewiele ma wspólnego z prawdziwą wiarą. Albo bierzesz wszystko, albo bierzesz nic. Albo jesteś chrześcijaninem i wierzysz w zmartwychwstanie i wierzysz w życie wieczne i w wieczne potępienie, albo nie jesteś żadnym chrześcijaninem. Nie lubimy słowa potępienie. Kościół przez wiele lat, instytucje różnego rodzaju, które zajmowały się tym przez wiele lat, właściwie próbowały, nawet udało się to w wielu przypadkach, potworzyć pewnego rodzaju furtki, bramy, poprzez które ludzie myślą, że jeżeli przejdą, to w jakiś sposób okrężną drogą dostaną się do nieba, dostaną się do życia wiecznego. Chcę wam powiedzieć, dlatego tak mocno podkreślam to, czytaj Boże Słowo. Czytaj Boże Słowo. Nie słuchaj, co ci mówią. Nie słuchaj, co próbują ci włożyć do głowy. Czytaj Boże Słowo. Sprawdzaj wszystko z Bożym Słowem. Bo kiedy czytasz to Boże Słowo, to tam czytasz, że albo będziesz zbawiony i będziesz wiecznie żył, albo będziesz potępiony. I drodzy bracia, drogie siostry, nie lubimy tego tematu, stąd dlatego bardzo często uciekamy od tego tematu, a ja zawsze mówię, że warto jest wyjść naprzeciw, że warto jest stanąć naprzeciw tego tematu i żyć życiem wiecznym i zrobić coś, co pozwoli mi na to, aby nie bać się tego, co wcześniej czy później nastąpi. Coś, co wcześniej czy później gdzieś stanie się faktem. A więc po prostu trzeba będzie umrzeć. Chciejmy być świadomi tego, że kiedy jesteś człowiekiem na nowo narodzonym, to nie musisz się bać już śmierci, nie musisz już uciekać od tematu śmierci, dlatego że idziesz do życia wiecznego, idziesz do miejsca, które nikt inny nie jest w stanie ci dzisiaj dać, zapewnić, ani nawet zareklamować. Idziesz do Jezusa Chrystusa. I to chciałbym, abyśmy tym żyli, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy byli świadomi tego, abyśmy mieli w głowach tak mocno, wyraźnie takie przeświadczenie, że jesteśmy ludźmi na nowo narodzonymi. Mówiłem w środę na temat wersetu również z Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mówiłem o tym, że Jezus Chrystus umiłował ciebie i mnie, bo świat to ty i ja. Umiłował ciebie i mnie. Umarł po to, abyś ty i ja miał życie wieczne. A więc cała ta struktura, to całe nasze życie, to całe nasze duchowieństwo, to całe nasze chrześcijaństwo, to wszystko, co dotyka naszej duchowej sfery, mentalnej sfery tutaj na ziemi, to wszystko prowadzi nas, celem nadrzędnym jest twoje i moje życie wieczne. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że ludzie bardzo często ograniczają Jezusa Chrystusa tylko do swojego ziemskiego życia. Chcą wykorzystać Go jako tego, który może przyjść i spełnić ich zachciankę, prośbę. Taki dobry dżin z butelki, który jak potrzemy wyleci, to spełni nasze życzenia, a później z powrotem do butelki. Wszystko, co czynisz w swoim duchowym życiu, powinno cię kierować do życia wiecznego, bo to był cel nadrzędny. Czy życiem cielesnym Bóg się nie interesuje? Interesuje się niesamowicie. Ale chcę ci powiedzieć, że ponad życiem cielesnym dużo bardziej interesuje się twoją i moją wiecznością. I to jest to, czym tak bardzo powinniśmy żyć. O tym mówiłem w środę, więc też tego dzisiaj powtórzyć nie mogę. I chciałbym dzisiaj, abyśmy przede wszystkim, aby Boże Słowo dzisiaj do nas przemawiało, abyśmy wiedzieli, co tak naprawdę wiąże się z nowonarodzeniem. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli stajemy się ludźmi religijnymi, to nie ma nic wspólnego z nowonarodzeniem. To jest bardzo ważne, drodzy bracia, drogie siostry. Powiem, że to jeszcze jest dużo chyba bardziej ważniejsze w protestanckich środowiskach, jak w katolickich środowiskach. Musimy mocno uważać na to, abyśmy się nie stali religijnymi ludźmi. Jeżeli jesteś religijny, to ta religijność jest tylko wtedy pozytywna, jeżeli pomaga ci w wierze. Ale jeżeli nie ma wiary, jeżeli nie jesteś człowiekiem na nowo narodzonym, to ta religijność ci będzie tylko przeszkadzać. Tak ważne jest, abyśmy się nie stali religijni, ale abyśmy stawali się każdego jednego dnia jeszcze bardziej wierzący dla naszego Pana, dla naszego Jezusa Chrystusa. Jak się na nowo narodzić? Takie pytanie zadał Nikodem, kiedy przyszedł do Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus bardzo szybko jemu odpowiedział. Musisz się narodzić na nowo, bo jeżeli się nie narodzisz znowu, to po prostu umrzesz. Kiedy my się rodzimy w ciele, my w ciele żyjemy. Ale kiedy rodzimy się w duchu, to żyjemy duchem. I to jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry, że każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Musi się narodzić na nowo, aby na nowo zawiązać tą więź, tą łączność, którą kiedyś człowiek w ogrodzie Eden zerwał. Zerwał. Bóg stworzył człowieka i chciał być ojcem dla tego człowieka. Ale niestety człowiek zrobił coś, co spowodowało, że to ojcostwo wygasło. On ciągle jest stwórcą ciebie i mnie, on ciągle jest stwórcą świata i ciągle jest stwórcą człowieka. Ale chcę ci powiedzieć, że twoim ojcem stanie się wtedy, kiedy na nowo się narodzisz. A to jest różnica. A to jest szalona różnica. A więc jak dzisiaj, jak współcześnie powinno wyglądać narodzenie się na nowo? Cztery elementy nowonarodzenie powinno mieć, powinno nosić. Nie chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj za chwilę zademonstruję, to, co za chwilę powiem, to, że jest to ta jedyna droga i tylko w taki sposób się można na nowo narodzić. Ja wierzę w to, że Bóg przemawia do każdego człowieka. Jeżeli człowiek jest w stanie tylko usłyszeć ten głos Jego, to być może znajdzie jeszcze inną, podobną drogę. Ale wiem na pewno, że cztery elementy nowonarodzenie musi zawierać. Po pierwsze, trzeba się odwrócić od swojego grzechu. Po drugie, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Po trzecie, trzeba wyznać swoje grzechy. Po czwarte, trzeba poprosić swoimi ustami Boga o zbawienie. Te cztery elementy ściśle są ze sobą związane i chcę powiedzieć, że jeżeli miałeś w swoim życiu taki okres, że stanąłeś przed jakimś, nie wiem, decyzją nowonarodzenia, a któregoś z tych elementów nie było, to chcę ci powiedzieć, że warto jeszcze raz przyjść do Boga i na nowo się narodzić. Wiecie, pozwólcie, że na moment zatrzymam się, ale to jest bardzo ważny temat. Dlaczego? Ja dzisiaj mocno przypatruję się Kościołowi. Bardzo mocno przypatruję się temu, co dzieje się w Kościele. I mam takie poczucie, mam takie wrażenie, że tak niewielu ludzi naprawdę rozumie, co to znaczy na nowo się narodzić. Tak wielokrotnie popychamy ludzi do tego, aby zmienili tylko swój styl życia, aby zmienili tylko ewentualnie pewne mody w swoim życiu, aby zmienili w swoim życiu pewne może postępowanie trochę, może pewne mówienie. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest nowonarodzenie. Nowonarodzenie, Jezus Chrystus, Boże Słowo bardzo mocno określa, czym jest nowonarodzenie. Nie można być nowonarodzonym tylko dlatego, że twój ojciec i matka byli na nowo narodzeni. Nie można być na nowo narodzonym tylko dlatego, że urodziłeś się może w chrześcijańskiej czy wierzącej rodzinie. Nie możesz być na nowo narodzony tylko dlatego, że dajesz dużo pieniędzy na tacę. Nie możesz być na nowo narodzony tylko dlatego, że być może babcię przyprowadzasz przez jezdnię codziennie na pasach, aby ją samochód nie potrącił i wszyscy mówią, jakim dobrym człowiekiem jesteś. Nie możesz być na nowo narodzony nawet wtedy, jeżeli wszystkich wkoło obdarzasz, jak to się mówi, wszystkim, co masz. Nie możesz być na nowo narodzony wtedy, kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy modlisz się, kiedy czytasz Boże Słowo. Chcę ci powiedzieć, że nie możesz być na nowo narodzony. Wiem, że w niektórych głowach być może w tej chwili są myśli, no jak pastor może mówić, że jak ja czytam Boże Słowo, modlę się, to ja nie jestem na nowo narodzony. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie było w twoim życiu aktu nowonarodzeniowego, to nie jesteś na nowo narodzony. Tak czytam Boże Słowo, tak rozumiem Boże Słowo. I chciałbym dzisiaj, abyśmy zajrzeli do Bożego Słowa. Chciałbym, aby Boże Słowo dzisiaj przemawiało, aby utwierdziło nas w tych czterech krokach, o których chcę mówić i które każdy jeden człowiek musiał w swoim życiu dokonać, aby być na nowo narodzonym, bądź będzie musiał je dokonać, aby na nowo się narodzić. Ale nim o tych czterech rzeczach powiem, to muszę powiedzieć o najważniejszej rzeczy, bez której nie byłoby w ogóle mowy o tych czterech punktach. To jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nie można mówić o nowonarodzeniu, jeżeli nie spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Wiecie, Nikodem był bardzo religijnym człowiekiem i tak jak jeszcze raz powtórzę, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z nas był tak religijny. My nawet, ja zarys tego tydzień temu mówiłem, ale uwierzcie mi, że prawdziwy Żyd, dostojnik, który należał do Rady Sanhenrybu, do 72-osobowej, po prostu on był wzorem życia religijnego. Chcę wam mocno zaznaczyć, nic by w życiu Nikodema się nie stało. Nikodem nigdy w życiu by się na nowo nie narodził. Mimo posiadanej wiedzy, mimo posiadanej postawy, mimo tego, że wszyscy z boku by mówili, wow, kto jak kto, ale Nikodem to na pewno. To tak często o nas mówią. Wow, nie pije, nie pali, nie przeklina, w ogóle chodzący ideo. Nic by się nie stało w życiu Nikodema, gdyby Nikodem pewnej nocy nie pozostawił wszystkiego, nie poszedł do Jezusa, aby się z nim spotkać. Dlaczego tak ważne to jest? Mocno to podkreślam, bo chcę powiedzieć, że dzisiaj w twoim i w moim życiu, aby na nowo się narodzić, musisz przyjść do Jezusa Chrystusa, stanąć przed Nim oko w oko i zacząć z Nim rozmawiać. Nie musisz dzisiaj szukać Jezusa Chrystusa tak jak kiedyś. Nikodem musiał znaleźć miejsce, gdzie był Jezus. Nikodem musiał udać się w to miejsce. Nieraz musiał bardzo daleko jechać, być może, żeby się tam spotkać z Jezusem. Dzisiaj Jezus Chrystus w swojej osobie Ducha Świętego jest wszędzie i dzisiaj możesz wszędzie Jego znaleźć. Ale najważniejsze jest to, że musisz chcieć się spotkać z Jezusem Chrystusem. Wiele ludzi było w otoczeniu Jezusa Chrystusa. Wiele ludzi można by było powiedzieć, że należeli do grona sympatyków Jezusa Chrystusa. Ale Boże Słowo mówi, że tylko Nikodem w nocy przyszedł, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem. A więc nim te cztery punkty zacznę omawiać, chciałbym tak mocno podkreślić to, zadać pytanie, czy spotkałeś się w swoim życiu z Jezusem Chrystusem? Czy miałeś już ten moment, kiedy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem? Nie pytam się ciebie, czy chodzisz do kościoła, nie pytam się ciebie, czy byłeś u pierwszej komunii, Nie pytam się ciebie, czy, nie wiem, jakieś tradycje realizujesz. Zadaję bardzo proste pytanie. Czy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem? Czy miałeś w swoim życiu taką chwilę, kiedy nic ani nikt ci nie przeszkadzało i w swoim sercu przede wszystkim, nieważne czy na kolanach, czy siedząc, czy idąc, czy jadąc, z głębi serca zawołałeś: Jezusie, ja chcę być Twój. Otwórzmy sobie Boże Słowo, które jest zapisane. Pierwszy punkt, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Odwrócić się od swojego grzechu. To jest pierwszy punkt, który jest niezbędny w tym, aby na nowo się narodzić, aby dostąpić aktu nowonarodzenia. Odwrócić się od grzechu. Ja nie wiem, czy my rozumiemy, co my czytamy, ale chciałbym wam przedstawić to być może bardziej obrazkowo. Ja teraz was widzę wszystkich. I wy mnie widzicie. Ale kiedy czytam Boże Słowo i czytam, że należy się odwrócić od swoich grzechów, odwrócić się to znaczy zrobić to. Czy wy mnie widzicie? Tak. Ale czy ja was widzę? Nie. Dlaczego? Bo się od was odwróciłem. Odwrócić się to znaczy się przestać widzieć to, co do tej pory moje oczy ciągle widziały. I tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jest twoja decyzja. To ty decydujesz o tym, czy chcesz się odwrócić, czy ciągle chcesz spoglądać dalej na to, co do tej pory widziałeś. Nie wiem, na ile wyjaśniłem wam, co to znaczy odwrócić się, ale ważne jest, abyśmy czytali ze zrozumieniem Boże Słowo. Boże Słowo, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 3 werset. Jak macie swoje Biblię, to chciejcie je dzisiaj otwierać, bo dzisiaj dużo będzie Boże Słowo przemawiać. Ja dzisiaj chcę mało mówić, a chcę, aby Boże Słowo przemawiało, bo wiem, że Boże Słowo ma moc. Ja nie mam żadnej mocy. Wczoraj Bóg mi tak mocno to uświadomił, że nie wiadomo jak stawał na uszach. Nie jestem w stanie przekonać nikogo do tego, że Jezus Chrystus jest zainteresowany Jego życiem. A więc Boże Słowo ma moc. A więc czytajmy Boże Słowo. Boże Słowo, 13 rozdział Ewangelii Łukasza, 3 werset mówi takie słowa. Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Jesteśmy w punkcie, który jest zatytułowany, który zatytułowałem Odwróć się od swojego grzechu. I Boże Słowo mówi, chcę wam powiedzieć, że oczywiście gdybyśmy mieli tutaj dużo czasu, to bym wyciągnął znacznie więcej różnych elementów z Bożego Słowa, wersetów, które o tym by świadczyły, ale ja dzisiaj robię to symbolicznie, dlatego że nie mamy czasu, aby tu siedzieć cały dzień. Jeżeli będziecie chcieli, to znajdziecie jeszcze w wielu innych miejscach podobne fragmenty. Ale Boże Słowo w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale i 3 wersecie mówi: powiadam wam, lecz podobnie, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie. Tak mówi Boże Słowo. Ja nie wiem, co wam ludzie mówią. Ja nie wiem, co wam Kościół mówi. Katolicki, zielonoświątkowy, baptystyczny, świadkowie Jehowy i muzułmanie. Ja nie wiem, co wam mówią. Ja nie wiem, co usłyszycie. Ale dla mnie Boże Słowo mówi, że jeżeli się nie upamiętam, to będę potępiony. Czego i kogo chcesz słuchać? Tradycji? Nawet tej takiej bardzo dobrej, zielonoświątkowej? Boże Słowo mówi, że jeżeli się nie upamiętasz, to będziesz potępiony. Tam nie ma żadnej innej alternatywy. Tam nie ma możliwości, jak się nie upamiętasz, no to
No to spróbujemy jeszcze w jakiś inny sposób.
Nie ma czegoś takiego.
Aby się na nowo narodzić, musisz się odwrócić od swoich grzechów. A odwrócić się od swoich grzechów to nic innego jak upamiętać się, jak zacząć myśleć, że to, co do tej pory robiłem i co było złe, muszę się ocknąć, upamiętać się. Nieraz się mówi do ludzi, upamiętaj się, co ty robisz. Opamiętaj się, co ty robisz. I nieraz musisz do siebie powiedzieć i powiedzieć, opamiętaj się. Co ty robisz? To, co robisz, to jest złe, to jest niegodne. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 31 werset. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 31 werset. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wiecie, o kim tu jest mowa? O Jezusie Chrystusie. Boże Słowo mówi, że trzeba się odwrócić od swoich grzechów, dlatego że Boże Słowo w bardzo wyraźny sposób mówi, że będzie dzień sądu. I wiecie, kto nie będzie sądzony? Ci, którzy się na nowo narodzą. Jeżeli wytrwają w swoim nowonarodzeniu, to nie będą sądzeni. A wszyscy inni, którzy się na nowo nie narodzą, będą sądzeni. Nie ma opcji, że się śmignie. Nie ma opcji, że ktoś tu na ziemi da dużo pieniędzy i cię wykupi. Nie ma opcji nawet tego, że będziesz pełnym Ducha Świętego. I będziesz prorokował, i będziesz uzdrawiał, i będziesz w imieniu Jezusa wyganiał języki. Boże Słowo mówi, że jeżeli się na nowo nie narodzisz, to z tym wszystkim pójdziesz prosto do piekła. To jest niesamowite. Ja wiem, że to jest tak trudna nauka, że tak trudno nam się z tym zgodzić. Ale tak mówi Boże Słowo. Dla odmiany Stary Testament. Żebyśmy nie myśleli, że tylko w Nowym Testamencie o tym jest mowa. Księga Izajasza. Księga Izajasza. Chcielibyśmy otworzyć sobie 55 werset i od 6 do 7 wersetu. 55 rozdział, przepraszam, od 6 do 7 wersetu. Co tam jest napisane? Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdy jest hojny w odpuszczaniu. Zobaczcie, co Boże Słowo mówi. Już w Starym Testamencie Bóg mówił do człowieka, aby on odwrócił się od swoich grzechów, aby zostawił drogę, która jest grzeszna i zaczął iść drogą, która nie prowadzi go na zatracenie, ale do życia wiecznego. A więc to, co trzeba zrobić, po pierwsze, to odwrócić się od swoich grzechów. Wiecie, i tu myślę, że jest drugi aspekt, który jest bardzo trudny. W tym pierwszym to jest spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Osobiste spotkanie, to, które płynie z głębi serca. Nie to umysłowe, nie to, nie wiem, które można wypracować, pokazać, ale to z głębi serca. A tu jest ten drugi punkt, który jest tak trudny nieraz do zrozumienia. Odwrócić się od swoich grzechów. Odwrócić się od tej drogi, która jest zła, która jest niedobra. Na ile potrafimy, na ile chcemy? To jest pytanie. Po drugie,
uwierzyć w Jezusa. Wiecie, bo spotkać się z Jezusem to jest klucz, to jest podstawa, to jest fundament. Ale później trzeba jeszcze uwierzyć w tego Jezusa. Żeby łatwiej nam było zrozumieć, może przykład jakiś. Nie wiem, no ktoś nam proponuje coś. I mówi, proszę Pana, niech się Pan spotka. Okej, dobra, już mam przykład. Teraz takie modne są rzeczy, że ktoś do Was dzwoni i mówi, zapraszamy Pana na pokaz kołder. Albo czajników, albo nie wiem tam czegoś, tak? Dobrze, proszę Panią, co muszę zrobić? Musi Pan przyjść na spotkanie. I co my robimy? Idziemy na spotkanie i spotykamy się oko w oko z tym kimś, kto próbuje nam coś sprzedać, dać, ofiarować. No tam akurat sprzedać, ale uciekam oczywiście od jakiejś tam dokładności. Czy to już jest wszystko? Nie. Efekt końcowy jest wtedy, kiedy my pójdziemy na to spotkanie i albo uwierzymy temu sprzedawcy, albo nie uwierzymy temu sprzedawcy. A więc to, że pójdziesz, to, że spotkasz się z Jezusem Chrystusem, wcale nie oznacza, że uwierzysz w Jezusa Chrystusa, czy też uwierzysz w Jego słowa. Przykład z Bożego Słowa. Przyszedł kiedyś człowiek i mówi, Panie, co powinienem robić? Jezus Chrystus mu mówi, bądź tak i wypełnij przykazania. A on mówi, ja to wszystko czynię. Jezus Chrystus, znając myśli, to co człowiek robi, mówi, rozdaj swoją majątność. Jak myślicie, czy w Bożym Słowie czytamy taką historię, która mówi o tym, że człowiek powiedział, o, aleluja, wracam do domu, wszystko rozdaję, jestem twój, posłuszny do końca. Nie, chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że ten człowiek odszedł zasmucony. Wiecie, dlaczego on odszedł zasmucony? Bo on nie był w stanie uwierzyć w Jezusa. On nie był w stanie zaufać Jezusowi Chrystusowi, on nie był w stanie zaufać Jego Słowu. A więc drugą rzeczą, którą musisz zrobić, kiedy zamierzysz odwrócić się i odwracasz się od swoich grzechów, to uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Kilka fragmentów, które o tym mówią. List do Rzymian, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział i dziewiąty werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A więc zobaczcie, oprócz tego, że trzeba wyznać ustami, o tym jeszcze będę mówić, to Boże Słowo mówi, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli w Niego nie uwierzysz, to nic w twoim życiu się nie zmieni. Wiele ludzi w swoim życiu spotkałem, którzy mówili, że oni przeszli akt nowonarodzenia, że oni się na nowo narodzili. Kiedy pytałem się, dlaczego wasze życie w takim razie wygląda tak, jak wygląda, to stwierdzałem po odpowiedziach, że niestety zabrakło wiary w Jezusa Chrystusa. A więc zaczynem musi być wiara. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Może łatwiej będzie nam jeszcze zrozumieć to po pewnej historii. 16 rozdział. 16 rozdział. 30-31 werset. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Jest tutaj mowa o Pawle i o Sylasie, którzy byli w więzieniu i wyprowadza ich stróż, człowiek, który tam pracował. Widząc, co stało się, nie będę opowiadał, zachęcam do lektury. Widząc, co się stało, mówi, co mam czynić? O, takie pytanie, które dzisiaj wielokrotnie ludzie zadają, tak? Jak mówimy o nowonarodzeniu, to mówimy, pastorze, to co w takim razie powinienem uczynić? Mówisz komuś o Jezusie Chrystusie i dochodzisz do momentu, że ktoś ci zadaje pytanie, co w takim razie powinienem zrobić? A więc zobaczcie, w Bożym Słowie takie same pytania padają. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I co odpowiada Paweł i Sylas jemu? Zacznij chodzić do kościoła. Zacznij dawać dużo na tarce. Zacznij przeprowadzać babcię przez pasy na jezdni. Bądź dobry dla wszystkich. Rozdawaj swoją majętność. Nie. Moglibyśmy tutaj wiele rzeczy wymieniać, które dzisiaj w oczach współczesnych chrześcijan są jakby odwzorowaniem nowonarodzenia, ale chcę wam jeszcze raz mocno to podkreślić, że nowonarodzenie to jest to, co usłyszał ten człowiek, który zadał to pytanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nic więcej. Ludzie chcieliby tak więcej. Ludzie by tak chcieli, żeby nieraz na nich narzucić. Są denominacje, są wyznania, są, że tak powiem, kręgi chrześcijańskie, gdzie narzuca się dzisiaj na ludzi, jak wiele rzeczy muszą zrobić. Jak wiele rzeczy muszą zrobić. I ci ludzie robią, wierząc w to, że poprzez to, że dzięki temu, co robią, będą zbawieni. Chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, która jest fundamentem i podstawą, to oprócz spotkania z Jezusem Chrystusem, uwierzyć w Niego. Uwierzyć w Niego. Dzisiaj ludzie wierzą tak mocno w papieża. Dzisiaj ludzie tak mocno wierzą w Marię. Dzisiaj ludzie tak mocno wierzą w innego człowieka, w pastora, w autorytety różnego rodzaju. Ale ja mam inne pytanie. Nie krytykując tych wszystkich ludzi w to, co wierzą. Na ile wierzymy w Jezusa Chrystusa? Trzeci punkt. Wiecie, gdyby nowonarodzenie miało polegać tylko na tym, że mamy się odwrócić od swoich grzechów i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, byłoby niekompletne. Trzeci punkt mówi o tym, że musimy wyznać swoje grzechy, które do tej pory czyniliśmy. Boże Słowo, co mówi Boże Słowo na ten temat? Pierwszy list Tymoteusza, 2 rozdział. Mamy to? Mamy to. Ja już nie będę tu szukał. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Bóg chce, abyś wyznał swoje grzechy nie przed drugą osobą, nie przed kimś, kto tak samo jest grzeszny jak ty, i nie może ci wybaczyć twoich grzechów. Nie może sprawić, że będą twoje grzechy odpuszczone. Ale tylko i wyłącznie jest jeden pośrednik. Jeden pośrednik. Jeszcze raz tak mocno chcę to podkreślić. Jeden pośrednik. My żyjemy w bardzo kiepskim świecie. Dzisiaj świat naprodukował tylu pośredników, że aż głowa się jeży. Nie wierzycie mi? Przeczytajcie, ile świętych dzisiaj jest uznanych jako święci. To nie są liczby wliczone w pojedynkę. To nie są liczby liczone w setkach. To są liczby liczone w tysiącach. A Boże Słowo mówi, że jedyną osobą, do której możesz przyjść ze swoimi grzechami, z tym, co złego zrobiłeś w swoim życiu, jest Jezus Chrystus. I tutaj chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną wspaniałą nowinę. To jest niesamowita nowina. Chcę ci powiedzieć, że twoje grzechy już są wybaczone, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy. I ty, przychodząc do Jezusa Chrystusa, wyznając te grzechy, akceptujesz Jego przebaczenie. Proste jak drut. Akceptujesz Jego przebaczenie, wyznając swoje grzechy. I nie chodzi o to, żeby twoje grzechy słyszało dzisiaj pół miasta. Nie chodzi o to, aby twoje grzechy słuchała twoja żona, czy twój mąż, czy twoje dzieci, czy twoi rodzice. Chodzi o to, aby to wyznanie nastąpiło w twoim sercu przed Jezusem Chrystusem. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Pierwszy rozdział. 9 werset mówi tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tu nie ma mowy, że coś musisz zrobić teraz, aby twoje grzechy zostały odpuszczone. Nie ma mowy, że ty musisz teraz zasłużyć sobie w jakiś sposób. Nie ma tego, że ktoś ci dyktuje i mówi, że ty musisz zrobić tyle razy albo tyle razy, a jak tak mocno zgrzeszyłeś, to tyle razy, żeby twoje grzechy zostały odpuszczone. Boże Słowo mówi, bardzo raz jeszcze chcę powtórzyć. To nie ja mówię, to Boże Słowo mówi. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wyznali swoje grzechy przed Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie wyznasz swoich grzechów przed Jezusem Chrystusem, chcę ci powiedzieć, że wcześniej czy później przyjdzie do ciebie inna postać i będzie próbowała wykorzystać te niewyznane grzechy. A Bóg chce nie tylko przebaczyć ci, ale Boże Słowo mówi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co czytaliście przed chwilą. Jeszcze raz powtórzę. Odpuścić i oczyścić. Wiecie, wiele ludzi żyje dzisiaj z poczuciem grzechu. Wiele ludzi dzisiaj na nich ciąży ciągle grzech bądź skutki tego grzechu. Tak? Mówią, no, Bóg odpuścił grzech, ale skutki teraz. I te skutki nieraz powodują, że człowiek jest tak nieszczęśliwy i gotowy praktycznie rozłożyć się całkiem. A Boże Słowo mówi, że kiedy wyznajesz te grzechy Jezusowi, to On mało tego, że odpuszcza, ale również oczyszcza twoje życie z tego brudu. Kiedy idziesz do człowieka, by ci odpuszczał, on ci może odpuścić. Ale chcę ci powiedzieć, że twoje życie nie zostanie oczyszczone. Bo żaden człowiek nie ma mocy takiej, aby oczyścić zło, które było, czy jest w twoim, czy w moim życiu, czy w życiu każdego innego człowieka. W tym samym liście Jana, w drugim rozdziale, a więc nawet nie przeskakując z kartki na kartkę, ze strony na stronę, czytamy coś, co odpowiada nam od razu na pytanie, które się nasuwa. Bo nieraz ludzie mówią, pastorze, no dobrze, jak ja się na nowo narodzę, skoro ja wyznam swoje grzechy i skoro Bóg mi je odpuszcza i oczyszcza moje życie, to co? To znaczy się, że ja już więcej nie będę grzeszyć? Przecież żyję w ciele. A skoro zgrzeszę, to co wtedy? Na nowo mam się na nowo nawracać? Chcę wam powiedzieć, że od razu Jan odpowiedział na to. I mówi tak, drugi rozdział, pierwszy werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Bo kiedy się odwracasz od swoich grzechów, to nie grzeszysz więcej. Kiedy przyprowadzono cudzołożnicę do Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus, kiedy nie ukamienowano jej, powiedział, skoro nikt cię nie potępił, a też cię nie potępię. Ale dodał coś. Idź. I odtąd więcej nie grzesz. Kiedy spotkał gościa, który 38 lat był sparaliżowany, leżał i nikt nie był w stanie go wrzucić do sadzawki, to kiedy czytamy nieco poniżej, kiedy spotkali się później w kościele, w zborze, w społeczności, to mówi: idź i nie grzesz więcej, aby coś gorszego ci się nie przytrafiło. Dopóki żyjesz w ciele, grzech non-stop będzie kroczył za tobą, aby gdzieś cię przydybać. Bo taki interes ma diabeł. I doskonale Bóg o tym wie. Ale mówi, że dzieci nie grzeszcie, a więc przede wszystkim, jeżeli się na nowo rodzę, to nie chcę robić do tej pory, co robiłem, co było złe w moim życiu. I nie zawsze się to tak od razu da, bo nieraz trzeba prosić Jezusa o uwolnienie. Nieraz jesteśmy zniewoleni już pewnymi rzeczami. Ale Boże Słowo mówi dalej: a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Masz Jezusa Chrystusa, który jest dzisiaj po to, aby być z tobą nawet w momencie, kiedy ci się noga powinie i kiedy żałujesz tego, to On chce przyjść i podnieść cię na nowo i powiedzieć: kocham ciebie. Tak, smutno mi z tego powodu, że zgrzeszyłeś, że być może zawiodłeś mnie, ale ja cię w ogóle kocham i chcę, żeby zaczął od nowa. Jan mówi: nie grzeszcie. Nie grzeszcie. Ale jeżeli się przytrafi. I czwarty element, który trzeba zrobić, aby na nowo się narodzić, to poprosić Boga o zbawienie. To poprosić Boga o zbawienie. Spotkać się z Jezusem Chrystusem, to jest podstawa. Ale kiedy się zdecydujemy na to spotkanie, bo to ty decydujesz, czy się spotkasz, czy nie, tak? To ty decydujesz, czy dzwonisz do kogoś i mówić: halo, zdecydowałem się i chcę się z tobą spotkać. To twoja jest decyzja. Ty zawsze możesz powiedzieć: o, sorry, no widzę cię często, ale nie chcę się z tobą spotkać. Ładnie wyglądałeś. O, dobrze mówiłeś. Jest super. No nie, spotkać się z tobą nie chcę. To ty decydujesz. A więc po pierwsze spotkać się z Jezusem Chrystusem. Po drugie odwrócić się od swoich grzechów. Po trzecie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, bo samo spotkanie to jest za mało. Po czwarte wyznać swoje grzechy, za które Jezus Chrystus już umarł. I tylko to, co możesz zrobić, to po prostu przyjąć Jego przebaczenie. I ostatnia rzecz, poprosić Boga o zbawienie. Co mówi Boże Słowo na ten temat? List do Rzymian. Trzeci rozdział. 13 werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A więc to, co musisz zrobić, jedyną rzecz, to wezwać Jezusa Chrystusa, wezwać, poprosić Jego o to swoimi ustami, aby On przyszedł do twojego życia. Chciałbym jeszcze, nim będę kończyć, oczywiście jeszcze parę fragmentów Bożego Słowa, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo istotną powiedzieć. Jest duża różnica pomiędzy tym, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa, a pomiędzy tym, kiedy my oddajemy Jemu swoje życie. Nie wiem, na ile rozumiemy. Nie rozumiemy. Przykład. Każdy z nas jeździ samochodem. Jedziesz swoim samochodem, prowadzisz samochód i nagle zatrzymujesz się i bierzesz kogoś na stopa, czy nie wiem, czy umówionego kogoś i mówisz: proszę bardzo, przyjmuję ciebie do swojego samochodu, jedziemy razem. Ale możesz zrobić inaczej. Jedziesz samochodem, widzisz, że ktoś stoi na stopa, nagle ni stąd, ni zową zatrzymujesz się, bądź widzisz jakieś oznaki. Nie, nie, to otoczka jest nieważna. Wysiadasz z drzwi i mówisz, proszę bardzo, chcę, abyś teraz kierował moim samochodem, a ja siądę z boku. Na tym polega różnica. Czy my przyjmujemy Jezusa, czy my oddajemy swoje życie. Bo kiedy przyjmujesz Jezusa, to On może być częścią twojego życia. Często powiem wam, że kiedy słucham nawet różnych kazań, to słyszę takie stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest częścią życia. I chcę wam powiedzieć, że to chyba jest najgorsze, co może człowieka spotkać, kiedy Jezus Chrystus jest tylko częścią życia twojego, mojego czy innego człowieka. Jezus Chrystus nie chce być częścią. Jezus Chrystus chce być całością. Możesz mieć Go na pokładzie swojego życia i On będzie częścią tego życia. On będzie może zajmował nawet bardzo dobre miejsce, będzie siedział na pierwszym fotelu. Pamiętacie kazanie na temat uczniów, kiedy płynęli łodzią? Oni mieli Jezusa w swojej łodzi, mogli być dumni. Inni płynęli za nimi, bo wiedzieli, że tam jest Jezus. Ale kiedy czytaliśmy tę historię, to stwierdziliśmy, że Jezus był na końcu tej łodzi. Gdzieś tam zawalony, podłami zasypany. Dzisiaj wiele ludzi ma w swoim życiu Jezusa Chrystusa. On jest częścią ich życia. Ale gdzie jest? Jakie miejsce zajmuje? Ale kiedy oddajesz swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, chcę ci powiedzieć, że On zajmuje wtedy centralne miejsce. To ty się przesiadasz na bok. To ty zajmujesz do tej pory zajmowane przez ciebie miejsce kierownicze i pozwalasz Jezusowi Chrystusowi, pełen zaufania, aby to On zaczął kierować. Czy to jest łatwe? O, kierowcy, pytam was. Czy to jest łatwe? Ja mam takich ludzi, z którymi jak jeżdżę, to powiem wam, że mam tak pełne zaufanie, że biorę poduszkę, mogę usiąść z tyłu i spać. Bo mam takie zaufanie. Oddaję samochód, oddaję swoje życie w ich rękę. I wiem, że mogę liczyć, że oni mnie dowiozą do celu. Ale mam takich kierowców, że mówię, okej, dobra, kieruj, ale wiesz co, ja będę siedział jednak tak obok ciebie. W razie czego, że ten hamulec ręczny, jak to pewnie Dominik niejednokrotnie musi robić. Ale mam takich kierowców, że wtedy bardzo jestem modlitewny. Mówię, Panie Boże, sprawdź, bądź już zaczynał, żebyśmy zamienili się może. A więc chciałbym, abyśmy zrozumieli tą kwestię, drodzy bracia, drogie siostry. Oddaj swoje życie, a nie tylko przyjmij Jezusa. Nowonarodzenie jest oddaniem swojego życia, poddaniem się całkowitym, aby Jezus Chrystus tobą kierował i twoim życiem, a nie tylko, aby stał się częścią tego życia. To jest, powiem, że jak słucham nieraz jakiejś wypowiedzi, to powiem, że gęsiej skórki dostaję, jak słyszę taką wypowiedź, że Jezus Chrystus jest częścią życia, że może stać się częścią twojego życia. I powiem wam, że wiele ludzi tak żyje, że Jezus Chrystus jest tylko częścią ich życia. To nie jest nowonarodzenie. Nowonarodzenie jest wtedy, kiedy Jezus Chrystus staje się całością twojego życia. Ale wracam do Bożego Słowa. Poproś Boga o zbawienie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tak przeczytaliśmy w 10 rozdziale Księgi Listu do Rzymian w 13 wersecie. Łukasz, może historia trochę. Chciałbym wam przedstawić, co mówi Boże Słowo, ale też chciałbym popierać to faktami, jak to wyglądało w praktyce, bo wiem, że obrazy najbardziej przemawiają. A więc Łukasz 23 rozdział, chcielibyśmy sobie otworzyć. Wow, wszystko mi leci. Już kończę. Bądźmy cierpliwi. Łukasz 23 rozdział. Może od 42 wersetu, żeby było szybciej. I widział, i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, będziesz ze mną w raju. Jest tutaj mowa o złoczyńcach, którzy wisieli wraz z Jezusem Chrystusem. Jeden po prawej, drugi po lewej. Wiecie, co zrobił jeden z nich? W pewnym momencie rzekł do Jezusa, zawołał swoimi ustami na głos: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I wiecie, że to wystarczyło do tego, aby być zbawionym? Dlatego, że on to zrobił szczerze i uczciwie. Tam już nie było opcji nawet wyznawania swoich grzechów, bo przecież wisiał za te grzechy. Wisiał. On już miał policzone dni swoje. Jego ciało już było praktycznie stracone. Ale on zawołał, bo wiedział, że oprócz ciała jeszcze coś tam w środku jest. Inny fragment Bożego Słowa w Ewangelii Łukasza, w tej samej, żeby już nie biegać, 18 rozdział chcielibyśmy sobie otworzyć. I 13 werset przeczytać. Tam jest mowa znowu jeszcze o kimś innym. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Wyobrażacie sobie, jak musiał ten celnik być obciążony swoimi grzechami? Jak musiał być obciążony? Być może miał ludzi wokół siebie, którzy przychodzili, klepali go po ramieniu i mówili: o, celnik, ty się nie martw. No trudno, wiesz, no tak trzeba było, musiałeś złupić i tego, i tego. I być może nawet miał przebaczenie w oczach ludzi, którzy byli wokół niego. Ale nie miał oczyszczonego życia. To życie po prostu było w jego stanie fatalne. On czuł ten brud, bo kiedy człowiek odwraca się od swoich grzechów, wtedy nagle dostrzega, jak wiele złego w tym życiu jest. Dopóki się nie odwrócisz, nie będziesz tego widział. I Boże Słowo mówi w tym 13 wersecie, że a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. A więc zobaczcie, jak ważną rolę jest to, aby poprosić Jezusa Chrystusa, aby On przyszedł, stał się Twoim Panem, przyjąć Jego przebaczenie, które już na Golgocie miało miejsce, i zacząć żyć innym do tej pory cyklem. Zacząć starać się inaczej żyć. A nawet jeżeli się zgrzeszy, to wiedzieć, do kogo iść, do orędownika, do Jezusa Chrystusa. Mógłbym wiele dzisiaj jeszcze mówić na temat Nowonarodzenia. Powiem Wam, że żyję w tym temacie, teraz tak mocno siedzę i powiem, że mógłbym jeszcze wiele rzeczy Wam tutaj zacytować. Ale myślę, że niewiele to da. Chciałbym, abyśmy za chwilę się mogli modlić. Chciałbym, abyśmy mogli mieć ten taki szczególny czas, kiedy będziemy mogli zawołać do Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja nie zrobię pewnych rzeczy za Was. Fajnie by było. Powiem Wam, że wczoraj z tego tytułu niesamowicie płakałem. Bo niektórzy ludzie tak bliscy są mi, może mojemu ciału, mojej emocji, że chciałbym gotowy byłbym wiele zrobić, aby dostąpili nowonarodzenia. Ale jeszcze raz chcę powtórzyć. Ani ja, ani nikt obok Ciebie nie jest w stanie Ci zapewnić nowonarodzenia i życia wiecznego. Tylko Jezus Chrystus. Jeżeli ktokolwiek Ci próbuje włożyć do głowy treści, które mówią, że w jakikolwiek inny sposób możesz dojść do Królestwa Niebieskiego, do życia wiecznego, chcę Ci dzisiaj powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, w nawiasie, czytaj Boże Słowo, że jesteś oszukiwany. Dlatego, że tylko w jeden sposób można dostąpić nowonarodzenia. Po pierwsze, kończąc, i nim będziemy się za chwilę modlić, chcę Ci powiedzieć, że spotkanie z Jezusem Chrystusem to jest bardzo osobista decyzja. To Ty decydujesz, czy spotkać się z Jezusem Chrystusem, czy nie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że na tym miejscu również jest Jezus Chrystus. I On nie mieszka tutaj w tej budowli. Niech nie zmyli Was to, że tu jest krzyż, że tu jest tak ładnie. On tutaj nie mieszka. idziesz z tego miejsca i Jezus również opuszcza to miejsce. Bo Jezus Chrystus mieszka w twoim i w moim życiu. I non stop czeka na to, abyś chciał się z Nim spotkać. On non stop jest tak blisko ciebie, że możesz tylko zawołać i się z Nim spotkać. A więc za chwilę będziesz mógł się z Nim spotkać. Będziesz mógł w swoim sercu zawołać i powiedzieć: Jezu, tak, być może byłem tak religijny, być może byłem taki dobry, być może w ogóle wydawało mi się, że jestem taki super. Ale tak naprawdę nigdy nie spotkałem Ciebie i w cztery oczy Ci nie powiedziałem swoimi ustami, że jestem grzeszny i chcę, abyś zajął się moim życiem. Za chwilę będziesz miał taką okazję. Po drugie, mówiłem o tym, że trzeba się odwrócić od swoich grzechów. To też jest decyzja, którą Ty musisz podjąć. Są ludzie, którzy mówią, że pastorze, ja właściwie nie grzeszę. Wiecie, jeżeli my przyjmujemy kanon ludzkich grzechów, to co ludzie wymyślili i zaprojektowali i mówią, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, tak, to według tego kanonu to może i nie grzeszysz. Ale chcę Ci powiedzieć, że na podstawie Bożego Słowa każdy jeden człowiek zgrzeszył i grzeszy. Tak mówi Boże Słowo. A ja się trzymam tego, co mówi Boże Słowo. A więc musi zapaść decyzja w twoim sercu, że chcesz odwrócić się od rzeczy, które do tej pory robiłeś, ale wiesz, gdzieś tam czujesz, że one nie były tak do końca dobre. A więc to ty musisz podjąć taką decyzję. Po trzecie, jeżeli podejmiesz taką decyzję, to chcę ci powiedzieć, że musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Musisz uwierzyć temu, co On obiecuje, temu słowu, które On ci chce podać. To jest twoja decyzja. To jest tak, jak idziesz na spotkanie, gdzie próbują ci sprzedać kołdrę. Albo wierzysz, że ona jest taka super, taka elegancka i będzie ci służyła 100 lat. Albo mówisz, nie, sorry, ja w to nie wierzę. To jest twoja decyzja. A więc to ty musisz zdecydować, czy chcesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ja mogę powiedzieć, że warto. Po czwarte, musisz wyznać swoje grzechy. To, o czym wiesz, powinieneś swoimi ustami. Oczywiście nie musisz wyznawać tego tak, żeby wszyscy słyszeli, bo nikomu to nie jest potrzebne. Ale wyznaj to swoimi ustami. Niech to wyjdzie z ciebie, z twojego wnętrza. Wywal to z siebie i powiedz, co w twoim życiu jest nie tak. Możesz to zrobić szepcząc. Możesz to zrobić, jak będziesz gdzie indziej, nie wiem. Nie jest miejsce istotne. Nie jest pozycja istotna. Ważne jest to, co tu się dzieje. I kiedy zrobisz te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, pozostaje ta ostatnia rzecz, a więc modlitwa. Chciałbym, żebyśmy za chwilę mieli taki czas, gdzie Gosia zagra nam jakąś melodię, żebyśmy mogli przez moment zastanowić się i podjąć pewne decyzje. I kiedy podejmiesz pewne decyzje, a więc kiedy stwierdzisz, że chcesz spotkać się z Jezusem Chrystusem, stwierdzisz, że chcesz odwrócić się od swoich grzechów, stwierdzisz, że chcesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa, stwierdzisz, że chcesz wyznać swoje grzechy, to wtedy będę chciał, abyśmy mogli się pomodlić. Przeczytam, pomodlę się i kto będzie chciał, będzie mógł powtarzać razem ze mną. Modlitwa, która wprowadzi nas w akt nowonarodzenia. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest też nic magicznego, abyście nie wyobrażali sobie, jak ktoś chce wierzyć w bajki, aleluja. To nie jest nic magicznego, to są bardzo proste, twarde, biblijne zasady, które trzeba zrobić. Ja wiem, że ludziom łatwiej jest uwierzyć w magię, we wróżkę, w horoskop, w karty, tylko nie w Boże Słowo. Ale Boże Słowo mówi w bardzo wyraźny sposób, co trzeba zrobić. I będę chciał, żebyśmy to zrobili. To, na ile ty zrobisz to uczciwie, to, na ile ty zrobisz to, że tak powiem, bardzo w sposób praktyczny, to chcę powiedzieć Ci, że to będziesz widział efekty tego w swoim życiu. My będziemy modlić się, a kiedy będzie chwila czasu na to, aby zastanowić się, później poproszę, że kto by chciał oddać swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, aby wyszedł na środek i będziecie, ci, którzy wyjdą, jeżeli ktoś wyjdzie, będziecie powtarzać słowa, które będę mówił. To też nie jest jakaś modlitwa, wiecie, to jest modlitwa, którą została ułożona. Wierzę w to mocno, że za tym musi popłynąć coś z głębi Twojego serca. Coś, co popłynie z Twoich ust, z Twojego, że tak powiem, pragnienia. Ale to Bóg już będzie znał, bo to będzie w Twoim sercu. A więc to, co robimy, jest pewnego rodzaju symbolem tutaj i to do Ciebie należy decyzja, czy chcesz to zrobić dzisiaj, czy nie. A co, jeżeli nie zrobię tego dzisiaj, ktoś może powiedzieć. Jeżeli świat będzie istniał, to możesz to zrobić po południu, to możesz zrobić to jutro. Ale co, jeżeli tego nie zrobisz w ogóle? Albo nie zdążysz tego zrobić? A może inne pytanie się rodzi? No przecież tyle lat chodzę do kościoła i wydawało mi się, że jestem takim dobrym, wierzącym człowiekiem. Ale tak prawdę mówiąc, kiedy sięgam do tyłu, to nie przypominam sobie dnia, kiedy oddałem swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Może jesteś już ochrzczony nawet. Może nawet już stanowisko pełnisz jakieś. Chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, że jeżeli nie było aktu nowonarodzenia w Twoim życiu, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Ja wiem, że to są słowa, które nam się nie podobają. Ale tak dobrze jest, kiedy my jesteśmy świadomi tego, że był w naszym życiu taki dzień, kiedy oddaliśmy swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Masz szansę dzisiaj. Jak Bóg pozwoli, może będziesz miał ją jutro. To jest Twoja decyzja. Zrobić, co będziesz chciał. Chciejmy powstać. Chciejmy